W liście do Hebrajczyków jest taki rozdział o bohaterach wiary. I wśród wielu takich bohaterów, których znamy z imienia, znamy ich życiorysy, są też wymienieni nie z imienia inni bohaterowie, których świat nie był godzien. Byli narażeni na szyderstwa, biczowanie, więzienie, kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godzien. Na kartach Pisma jest wielu takich cichych bohaterów. I nie wiem, czy zauważyliście, że od jakiegoś czasu próbuję wyłapywać tych cichych bohaterów. Były takie dwie położne. A jak one miały na imię? Szifra i Puła. Takie położne, które dokonały wielkiego dzieła wiary z narażeniem swojego życia. Świat nie był godzien tych dwóch kobiet. Mówiliśmy o Hiskiaszu. I dzisiaj też chciałem się skupić na takim bohaterze, który dokonał wielkich rzeczy, ale też, tak po młodzieżowemu można by powiedzieć, dał nieraz ciała. Tylko potrzebuję światło, bo mi się litery zamazują. No pięknie. Próba wiary. Ja prosiłbym też, żeby każdy, kto ma Pismo Święte, żeby analizował, bo będziemy dosyć dużo czytać. Jeżeli byłaby możliwość, to żeby też rzucić na ekran dla tych, którzy nie zabrali dzisiaj pisma. Taki bohater, o którym jakoś nie przypominam sobie, żebym słyszał kazanie. A dla mnie bohater. Zaraz zobaczymy kogoś, który jest ukryty na kartach Starego Testamentu i przeczytamy może druga księga Kronik, rozdział 20. Druga księga Kronik, rozdział 20. Strona 488. Po tych wydarzeniach, po jakich wydarzeniach? Cóż takiego się wydarzyło, że autor pisze po tych wydarzeniach? No to byśmy musieli teraz popatrzeć, po jakich wydarzeniach, zanim zaczniemy dalej analizować ten 20 rozdział. Popatrzmy, o kogo tutaj chodzi i po jakich wydarzeniach. Słyszeliście o takim królu, który nazywał się Jehoszafat? Czasami w innych tłumaczeniach jest on przedstawiany, jest to imię tłumaczone Jozafat. Jehoszafat. Historia, która się wydarzyła się 2872 lata temu. Czy taka historia może być dla nas dzisiaj ostrzeżeniem, zbudowaniem, zachęceniem? Jehoszafat. Zanim jednak troszkę powiemy sobie o tym Jehoszafacie, bo to będzie główna postać dzisiejszego rozważania, i może jeszcze pojawią się dwie takie postaci, o których warto dzisiaj wspomnieć. Bohaterowie wiary. To musimy sobie uświadomić i przypomnieć to, że mamy dwa królestwa. Dawid, Salomon, cały czas jedno królestwo izraelskie, ale później doszło do wielkiego podziału w tym wielkim, wspaniałym Izraelu, do tego izraelskiego zboru zakradł się bardzo poważny problem i podzielili się na dwa narody. 10 plemion na północy, królestwo północne i mieli swojego króla, obwołali swojego króla i na południu Judea z dwoma plemionami. I między nimi dochodziło często do poważnych starć. Jedni mieli swojego króla, drudzy mieli swojego króla. Jedni mieli swoją stolicę, drudzy mieli swoją stolicę, swoją świątynię. I Jehoszafat był czwartym królem w kolei, w tym właśnie południowym królestwie. W tym samym czasie na północy był król Achab. O, bardzo bezbożny król. Jehoszafat. I teraz musimy się wrócić, bo jeżeli po jakichś wydarzeniach, no to chcemy poznać, po jakich wydarzeniach dzieje się jakaś historia. Do rozdziału 17. Rozdział 17 tej samej księgi. Czytamy o tym, że objął władzę, pierwszy wiersz, władzę królewską, po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. No i później czytamy, cóż takiego uczynił ten Jehoszafat. Rozmieścił wojsko w warownych grodach. Trzeci wiersz. Pan był z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael, czyli ci na północy, ten Achab. Nie, on tak nie czynił. On szukał Boga Izraela. On szukał Boga Dawida. On chodził drogami Dawida. Dużo ciepłych słów na temat Jehoszafata. Szósty wiersz. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi. W innych tłumaczeniach jest napisane, że on z głębokości serca chodził drogami Pana i to powodowało, że miał siłę, żeby usunąć z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Tak czynił. A później w końcówka siódmego wiersza czytamy, że on wpadł na wspaniały taki Boży pomysł. Nauczał w miastach judzkich. On wybrał odpowiednich kaznodziejów, kapłanów, lewitów. W kolejnych wierszach o tym czytamy. I w dziewiątym czytamy tak. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś ze sobą księgę zakonu pańskiego, obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Uważał, że to jest ważne, żeby lud znał Słowo Boże, żeby lud na bazie Słowa Bożego podejmował decyzje. Więc jako młody człowiek, miał wtedy 35 lat, postanowił raz obwarować te wszystkie miasta, później nauczać lud Słowa Bożego. Dziesiąty wiersz. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem. Dalej czytamy, że oni mu przynosili jakieś trybuty, jakieś dary, to Arabowie i tam jakieś owce, kozy. I on wzrastał w siły. I pobudował sobie spichlerze, bo czytamy tam dalej, jakbyśmy sobie w domu przeczytali, bo nie mamy tyle czasu, żeby każdy wiersz analizować, że jego stodoły obfitowały. I miał wspaniałe wojsko. Od 14 wiersza czytamy taką wyliczankę, że jakiś generał był odpowiedzialny za 300 tysięcy dzielnych wojowników, inny za 180, jeszcze inny za kolejną liczbę. No i tak sobie to podliczyłem i wyszło mi 1 160 000. Taka armia, taką armię. Wiecie, jak my mówimy Juda, to sobie myślimy, a takie państewko malutkie. 1 160 000 żołnierzy zbrojnych. No i sobie otworzyłem internet i wpisałem liczebność armii polskiej. Wiecie, ilu żołnierzy nas chroni na dzisiaj? Ile? 150 tysięcy, przeczytałem 120, może być 150. No, czyli mamy jakieś porównanie. 1 160 000 wobec 120 tysięcy. 18 rozdział. Wtedy, gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, czyli tak, to na czym światu zależy, by być, mieć i znaczyć. I Jehoszafatowi się to przytrafiło. Był, miał i znaczył. Doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia. No i tu czytamy jedno takie słowo, które było jakimś ogniwem w kolejnym procesie takiego oddalania się od Boga. Spowinowacił się z Achabem. Spowinowacił się z Achabem. Za tym spowinowaceniem kryje się coś bardzo poważnego. Achab był najgorszym z najgorszych. Achab, no chyba znamy Achaba. Kto Achabowi zwiastował? Kto do niego przychodził i doprowadził do takiej konfrontacji na górze Karmel? Eliasz. Achab miał taką żonę, bardzo bezbożną żonę, najbardziej bezbożną z bezbożnych, która wprowadziła cały kult Baala. Ona była jakąś z obcego kraju, przybyła i sobie postanowiła za cel wprowadzić ten kult do tego Królestwa Północy. I skutecznie działała. I on spowinowacił się wtedy, kiedy był, miał i znaczył z Achabem, najbardziej bezbożnym z bezbożnych królów. Izabel była bardzo przebiegła i chciała zniszczyć tego pobożnego króla Jehoszafata. Ona miała córkę. Atalia się nazywała. A Jehoszafat miał syna, a ten syn nazywał się Joram. I swoją przebiegłością doprowadziła do tego, że zawarli związek małżeński. I w ten sposób spowinowacił się Jehoszafat z Achabem. Jehoszafat nie ostrzegł swojego syna. Synu, tylko nie z tą rodziną. To jest tak bezbożna rodzina. Proszę cię, uciekaj, bo nie wolno ciągnąć nierównego jarzma. Proszę ciebie, chodź drogami Pana, chodź drogami naszych ojców. Nie. Być może myślał, nie wiem, tego tutaj nie odkryłem, jak miał, był i znaczył, że trzeba zatroszczyć się o jakieś bezpieczeństwo, o jakąś stabilność, może trochę więcej handlu z tymi z północy. Niech ekonomia przemawia. Spowinowacił się. Ale to był pierwszy krok. Zaprzyjaźnił się, no i to bardzo, no rodzina, no swatowie, tak? No bardzo blisko. No i Achab, czytamy dalej, wydał wspaniałą ucztę na cześć Jehoszafata. Kazał dla niego i dla jego świty zabić wiele owiec i bydła. I namówił go do wyprawy przeciwko Ramot Gileackiemu. Namówił go. No fajnie się jadło, fajnie się piło, no rodzina. No i jak tak zaczynają w tych klimatach rodzinnych rozmawiać, no mówią, aha, proponuję, no słuchaj, mamy problem z tym Ramot Gileackim. No ty masz armię, ja mam armię, no więc stańmy, pokonajmy, w końcu rozwiążemy ten problem. Namówił go do wyprawy przeciwko Ramot. Co też ten Jehoszafat potem powiedział? Trzeci wiersz, 18 rozdziału. Ja zrobię, co ty zrobisz. A co zrobi twój lud, zrobi mój lud. Pójdziemy z tobą na wojnę. No, taka deklaracja wobec najbardziej bezbożnego króla. Czy on znał Eliasza Jehoszafat? No, myślę, że znał. Czy on znał przesłanie Eliasza? No tak. I wiedział, jakie zdanie Eliasz ma na temat tego Achaba. I on się z nim był w stanie spowinowacić i uległ jego namowom. Ja zrobię, co ty zrobisz, a co zrobi twój lud, zrobi mój lud. Pójdziemy z tobą na wojnę. No ale to takie, byśmy dzisiaj powiedzieli, chrześcijańskie sumienie, takie te przekonanie, przecież no Dawid, ten ojciec Dawida, ten pan Dawida, no znam przykazania. Wypadałoby jeszcze zapytać pana. Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego: wpierw jednak zapytajmy o wyrocznię pana. Nie ma problemu, aha, mówi, zapytamy. Ja mam swoich proroków. Ilu mam proroków? Dużo mam proroków. Ja mam bardzo dużo proroków. Zapytamy pana. Piąty wiersz. Zgromadził proroków w liczbie 400 mężów i zapytał ich, czy mamy wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie? Czy mamy tego zaniechać? No, królu, rusz! 400 mężów, proroków mówi, hopie, ruszaj. Masz zwycięstwo, pewne. My stajemy tutaj takim i mówimy jednym głosem. Wspieramy cię, królu, wspieramy cię. Ale ten Jehoszafat z tym takim, no, męczył się. I mówi tak, król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi. Aha, no bo on wcześniej zapytał, czy nie ma jeszcze tutaj jakiegoś innego proroka? Jakiś taki prorok pana. No to są prorocy, no takiego pana, tego Bala, tak? Ale ja bym chciał jeszcze się tak upewnić. Może tu jeszcze jest jakiś inny prorok, takiego pana. I siódmy wiersz. Odpowiedział tak. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Konkretnie, jest to Michałasz. I Jehoszafat powiedział, niech król tak nie mówi. Królu, on tak nie wypada. Zawezwijmy go, niech powie, co tam myśli. Męczył się ten Jehoszafat. On wiedział, on nawet nie musiał przywoływać innego proroka, bo on wiedział, że nie wolno się spowinowacać z tak bardzo bezbożnym, że nie wolno zawierać przyjaźni, bo ten Dawid kiedyś przecież powiedział w psalmie pierwszym co? Co powiedział? Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi w gronie szyderców. Tak powiedział, a on przecież żył tymi słowami Dawida, więc męczył się w prawej duszy swojej, Jehoszafat. Jak to teraz pogodzić, żeby nie urazić swata? No a ta Izabel też jest dosyć groźna. No a zachować takie jakieś pobożne standardy. Zapytajmy, król, nie mów tak. Dalej czytamy o tym, że usiedli na swoich tronach w 9 wierszu. Król izraelski i Jehoszafat siedzieli na swoich tronach. przyodziani w szaty uroczyste na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii. A wszyscy prorocy prorokowali i doszło tam nawet do takiej fajnej scenki. Taki ten jeden z proroków, tego Achaba, jeden z tych 400, mówi, on nazywał się Sedekiasz, zrobił takie przedstawienie, jakieś rekwizyty wziął, sporządził sobie żelazne rogi i mówi, tak, mówi Pan, nim będziesz bud Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc, wyrusz do Ramot Gileackiego, a poszczęci ci się i Pan wyda je w ręce króla. No ale potem przyszedł Micheasz, ten, którego nienawidził Achab, bo zawsze mówił źle. I Achab mu proponuje, słuchaj Micheaszu, 12 wiersz, musimy to śledzić. Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla. Oby i twoje słowo było jak słowo każdego z nich. Przepowiadaj dobrze. Ja ci proponuję, Micheaszu, masz szansę. Skorzystaj z tej szansy. Dzisiaj możesz się przełamać. Dzisiaj możesz mówić jak pozostali. A Micheasz odpowiedział, 13 wiersz, jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co powie mój Bóg. Ale jeżeli chcesz usłyszeć, co mówią inni prorocy, no to ja ci mówię rusz. Okej, tak po ludzku mógłbym powiedzieć ruszaj, proszę, zdobędziesz. Chcesz to usłyszeć? Proszę bardzo. Powodzenia, ale jeżeli chcesz usłyszeć, co mówi Pan, to ja ci powiem. Wiersz 16. Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Tak to widzi Pan. I mówię, bo tak Pan powiedział. No wtedy król, 17 wiersz, król izraelski rzekł do Jehoszafata, czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, tylko złe. 23 wiersz, ten, który niedawno zrobił taką teatralną scenkę. Wtedy przystąpił Sedekiasz, syn Kenany i uderzył Michasza w policzek, mówiąc, jakimże to sposobem odszedł Duch Pański ode mnie, aby rozmawiać z tobą? Od nas wszystkich odszedł Duch Pański? I ty sobie go teraz przywłaszczyłeś. Przez ciebie tylko Pan przemawia. Chłopie. 26 wiersz. I król odpowiedział tak. Osadźcie go w więzieniu, tego Michasza. I żywcie go skąpo chlebem i wodą. Aż powrócę szczęśliwie. Aż powrócę szczęśliwie. Ja nie wiem, czy Michasz kiedykolwiek wrócił z tego więzienia, bo historia kończy się tak, że Achab nie wrócił szczęśliwie. Końcówka tego rozdziału mówi, jak skończył swój żywot. Ale co zaproponował dalej swojemu swatowi? Przyjaciele, rodzina. Co mu zaproponował król izraelski Jehoszafatowi? 29 wiersz. Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do bitwy w przebraniu. Słuchaj, umówmy się tak. Ja się przebiorę, będę wyglądał normalnie tak jak wszyscy żołnierze, a ty zostań w szatach królewskich. Czy to nie był podstęp? No bo kogo należy na polu bitwy najpierw ugodzić? Na kogo trzeba polować? No na szaty królewskie, na króla. To przyjaciel mu oferuje. Ja pójdę w przebraniu, lecz ty, rzekł do niego, zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do bitwy. W końcówce czytamy, że Jehoszafat znalazł się w bardzo poważnych tarapatach. Został otoczony i tylko łaska Pana Boga sprawiła, że uszedł z życiem, a jakaś zabłąkana strzała trafiła Achaba. I to trafiła w takie miejsce, jak czytamy tam, gdzieś między zbroją. Jedno małe miejsce. Pan Bóg jest suwerenny. Pan Bóg ma swoje pomysły. Pan Bóg ochronił Jehoszafata, który znalazł się w bardzo poważnych tarapatach. Gdzieś tam bolał nad tą sytuacją Jehoszafat na pewno. W 19 rozdziale czytamy, gdy Jehoszafat, król judzki, powrócił cało do swego domu, do Jeruzalemu, stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Hananiego. Jasnowidz to brzmi tak troszkę z takiego słownictwa magicznego, jasnowidz, to mamy takie jakieś skojarzenia. Ale jasnowidz to był taki kaznodzieja, który widział sprawy tak, jak się rzeczy mają, tak wyraźniej, tak z Bożej perspektywy, tak jasno widział. I on tak chciał, żeby Jehoszafat też tak jasno widział. Syn Hananiego. No, kolejny bohater dla mnie. Taki zapomniany Hanani. Ale tu byśmy musieli wrócić do 16 rozdziału. Przeczytam tylko to, bo ten Hanani stanął kiedyś przed królem, przed ojcem Jehoszafata i powiedział tak, 16 rozdział, wiersz 9. Gdyż Pan wodzi oczami swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio, do Asy powiedział tak, właśnie do ojca Jehoszafata. To też odtąd będziesz miał ciągle wojny. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. Są tacy bohaterowie, którzy za żadne pieniądze nie chcą wychylić się poza tylko to, co ma Pan do powiedzenia. I niechby to kosztowało nawet wolność, życie, przerżnięcie piłą. Stoję, bo inaczej nie mogę. Stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Hananiego, to był już syn, i rzekł do króla Jehoszafata, czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Mam takie pytanie do ciebie. Musiałeś to zrobić? Tak bardzo bezbożny, czy nie mogłeś sobie poszukać innych przyjaciół? Pan Bóg jest zainteresowany moimi przyjacielami, przyjaciółmi. Jakich ty masz przyjaciół? Jakich ty masz doradców? Czy nie postąpiłeś niejednokrotnie głupio? Ja muszę wyznać, że postąpiłem niejednokrotnie głupio. Ja do dzisiaj muszę cierpieć z powodu jakichś nierozsądnych moich przyjaźni. Postąpiłeś głupio. Trzeci wiersz. Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. Dostrzegam to. Dostrzegam, że w tej prawej swojej duszy męczyłeś się. Dostrzegam, że masz to pragnienie, że leży ci to na serce, poszukiwanie Pana. W czwartym wierszu czytamy, że on potem szedł do ludu, od Berszeby, aż do pola efraimskiego i nawracał ich do Pana Boga ich ojców. Nastąpił znowu jakiś przełom w życiu Jehoszafata. Panie Boże, zawaliłem. Po co ja tam wstępowałem w taki układ? Po co takie spowinowacenie? Dlaczego nie ostrzegłem swojego syna? Dlaczego nie posłuchałem ojca mojego duchowego Dawida i szukałem przyjaźni tam, gdzie nie powinienem był szukać tej przyjaźni? I on później chodził, od miasta do miasta, od wioski do wioski i ostrzegał i nawracał ich do Pana, Boga ich ojców. Nie popełniajcie tej głupoty, którą ja zrobiłem. Ostatni wiersz tego rozdziału mówi tak. Bądźcie dzielni w działaniu, a Pan będzie z tym, który jest prawy. No i później czytamy po tych wydarzeniach. Właśnie po tych wydarzeniach, które myśmy teraz powiedzieli, po tym doświadczeniu, po tym, co przeżył. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. No i teraz jak zachowa się Jehoszafat po takich doświadczeniach? Przecież ma armię 1 160 000 zbrojnych. A może policzył, że właśnie ci sprzymierzeni, Moabici i tak dalej, mają więcej. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. Ruszyło to wojsko przeciwko tobie. Wielkie wojsko z tamtej strony morza. No, zaczęło się coś dziać. Była to bardzo tragiczna sytuacja. Jak zachowa się teraz Jehoszafat? Zapowiadała się wielka katastrofa. Przestraszył się. Jehoszafat się przestraszył. Wtedy Jehoszafat zląkł się, no i nie udawał, że się nie boi. On po prostu się zląkł. Panie Boże, boję się. To, co najmądrzejszego mógł zrobić, to czytamy dalej. Zwrócił się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Wcześniej chodził po tych miastach, wysłał tam swoich proroków, kaznodziejów i uczyli Słowa Bożego. I teraz na bazie tego, czego się nauczyli, wzywa ich, słuchajcie, musimy się modlić. Ja naprawdę czuję się wobec tej rzeszy żołnierzy słaby. Ja nie udaję, po prostu czuję się słaby. Przyjdą albo nie przyjdą. Będą mieli w pamięci to spowinowacenie się, czy będą rozgrzebywali jego przeszłość, czy będą mu zarzucali, że dał totalnego ciała, a może przyjdą. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Ze wszystkich miast judzkich przyszli. I Jehoszafat stanął wobec tego zgromadzenia w świątyni pańskiej, które niedawno odnowili, i rzekł, i tu była modlitwa Jehoszafata: Panie Boże, ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imienia Twojemu, powiadając: jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz, Panie, jest ten moment. Gdybyśmy jeszcze troszkę wcześniej przesunęli się do 6 rozdziału tej samej księgi, tam czytamy o tym, jak Salomon zbudował świątynię, to modlił się i często tam wyraża taką myśl, że pomoc przyjdzie od Boga niebios. I jeżeli dotknie was taka sytuacja, Salomon już tak na przyszłość myślał, jeżeli dotknie was taka sytuacja, jakaś zaraza, jakiś głód, jakieś prześladowanie, to zwracajcie się może w tym miejscu. To nie jest jakieś super magiczne miejsce, bo Izraelici później z tej świątyni zrobili coś w rodzaju amuletu, że panie, no przecież nas nie może dotknąć nic. My mamy świątynię, świątynia, świątynia, świątynia pańska tu jest, krzyczeli w liście w księdze Jeremiasza. A Jeremiasz im powiedział, nie świątynia jest amuletem, ale zmienione serce jest ochroną. Pokuta, taka oddanie się Panu Bogu. No i teraz Jehoszafat powołuje się na to. Oto właśnie teraz, Panie, jest ten moment, że wołamy z głębokości serca, bo sytuacja nas przerasta. Militarnie mimo wszystko kiepsko to wygląda. 12 wiersz. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. No, wyobrażasz sobie takiego króla, na którego wszyscy patrzą. No, po to jest królem, żeby teraz oczekiwali od niego jakichś poważnych decyzji, takiego zachęcenia. Jesteśmy mocni, jesteśmy silni, nie damy, mamy 1 160 000 armię, mamy rydwany. Król powinien tak mówić, tak politycznie mówić, tak z takim przekonaniem. A on mówi, no żałośnie to wygląda. Jesteśmy bezsilni, wobec tego ludu mówi. Wobec tej tłuszczy. Ale Panie, do Ciebie uciekamy. Podczas, 13 wiersz, podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu. I on zaczął mówić tak. Tak mówi do was Pan. Wiersz 15, końcówka. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni potokiem i dokładnie tam powiedział, co mają robić. 18 wiersz, wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś i tak dalej, zachęcali, żeby zawierzyli Panu, 20 wiersz. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. I to, co oni później robili, no to właśnie z punktu widzenia militarnego no było no nie tylko kiepskie, ale było idiotyczne. A naradziwszy się z ludem, wyznaczyli śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na amonitów, moabitów i mieszkańców pogórzy Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Niezwykłe zwycięstwo. Czy ty po takiej duchowej porażce przyłączyłbyś się do tego Jehoszafata? Czy otworzyłbyś śpiewnik i zaczął śpiewać hymny pochwalne? Dwudziesty szósty wiersz. I to nie było po bitwie, to było przed bitwą. Przed bitwą wzięli śpiewniki i zaczęli śpiewać. A w dwudziestym szóstym wierszu czytamy tak. Czwartego dnia zgromadzili się w dolinie Beraka. No i tak sobie otworzyłem tłumaczenie niemieckie, tak przeczytałem i tam czytam, że tam nie ma żadnej doliny Beraka, tylko tam jest napisane Dolina Uwielbienia. No bo to była normalna dolina, ale Berak w języku hebrajskim znaczy uwielbienie. I oni się tam zgromadzili i zaczęli uwielbiać Boga. zaczęli mu dziękować i ta dolina została tak nazwana, Dolina Uwielbienia. Jak wspaniale Pan Bóg zadziałał, jaki Pan Bóg jest wspaniały, jaki Pan Bóg ma pomysły, jaki Pan Bóg ma zasadzki, jak Pan Bóg nie dzięki naszemu śpiewowi, ale dzięki temu, co stało się troszkę wcześniej, a wcześniej wydarzyło się to, że myśmy dali się przekonać, że naprawdę jedynym rozwiązaniem jest zwrócić się do Pana. Tam było właśnie na tym dziedzińcu tej świątyni zwycięstwo, a tu był tylko owoc tego zwycięstwa. I oni zaczęli uwielbiać. I ta dolina po dziś dzień nazywa się Dolina Beraka, uwielbienia. Tak samo jak kiedyś Jakub widział tą drabinę i powiedział, oto Betel, dom Boży. Tak samo tutaj właśnie Dolina Beraka, 27 wiersz. A wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I żeby już tak podsumować, czego można nauczyć się od tego Jehoszafata? Że nie większość ma rację. 400 proroków było, którzy używali jakichś przedstawień teatralnych. Że warto mieć przyjaciół, którzy radzą w duchu Bożej perspektywy. Że warto być jasnowidzącym. Że jedyny nasz ratunek w naszych sytuacjach, które nas przerastają, jest w Panu, w zwróceniu swojego wzroku do Pana. A wtedy możemy wołać przed i nawet po tym wydarzeniu jakimś smutnym, tragicznym, które nas dotknie. Tak, Panie Boże, jesteś Bogiem wielu wspaniałych zasadzek, wielu wspaniałych rozwiązań i do Ciebie chcemy uciekać. I radośnie możemy tak wyznawać, że wyzwolenie jest właśnie w Nim. Amen.